Nie ma to jak zacząć poranek od Franka Sinatry, a zwłaszcza I've Got You Under My Skin. To poniekąd sugeruje następny temat rozmowy, ale najpierw odpytamy Jerzego Bielewicza z tego, co dzieje się na rynkach, jak sytuacja polskiego eksportu, no i w ogóle.
Myślałem, że od franka szwajcarskiego. Złoty trzyma się bardzo dobrze, mocno. Dolar osłabia się w stosunku do walut światowych w tej chwili. Spadają też rentowności obligacji amerykańskich. Jednym słowem jest taki dobry początek tygodnia, możemy beztrosko patrzeć, jak giełda
jak
rośnie.
Jak rentowność spada, to dobrze.
Spada, tak. Jeśli cena pieniądza spada na świecie, dolara zwłaszcza, to bardzo dobrze dla na przykład wielkich chińskich firm, których właścicielem jest państwo, bo zadłużyły się właśnie w dolarze amerykańskim. Dobrze dla systemu bankowego w Chinach, w Europie. Z kolei rentowność, jeśli rośnie, no to cieszą się banki, bo wtedy mogą większe odsetki nam za kredyt dawać. Cieszą się banki. Z drugiej strony Goldman Sachs wczoraj ogłosił raport, z którego wynika, że jeśli rentowność obligacji 10-letnich amerykańskich wzrośnie do ponad 4%, to giełdy spadną o 20 do 25%. Więc
bo te pieniądze, giełda, które są w tej chwili na giełdzie, przesuną się.
Tak, jeśli koszt finansowania wzrośnie, w związku z tym wtedy korporacje będą miały większe koszty finansowe, a to się przekłada na mniejsze zyski i mniejsze dywidendy dla akcjonariuszy. Tak to działa. W normalnym świecie, ale nie żyjemy w normalnym świecie, dlatego że ciągle żyjemy w świecie, w którym dodrukowano bardzo dużo pieniędzy, są olbrzymie długi i państw, i firm, i obywateli. W związku z tym często dobre wiadomości to złe wiadomości dla rynków finansowych. A jest jeszcze jeden element, który uspokaja rynki, mianowicie inflacja w strefie euro i w Unii Europejskiej obniżyła się w styczniu w Unii Europejskiej do 1,6, w strefie euro do 1,3. W związku z tym to jeszcze jeden argument, że giełdy mogą hulać, przynajmniej na początku tygodnia.
Było w sobotę szeroko komentowane w mediach, pewnie z braku innych tematów do komentowania, posiedzenie Platformy Obywatelskiej. Tam były dwie ciekawe sprawy. Pierwsza to taka, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie została zaproszona na to spotkanie, wobec czego Straż Miejska zablokowała kilka samochodów, które zaparkowały pod siedzibą tego miejsca, gdzie było to spotkanie. Pierwsza ciekawa wiadomość. Druga ciekawa wiadomość jest taka, że pierwszy raz jeden z wiodących polityków w Polsce użył promptera. Tak jak prezydent Obama, ten prompter jest z prawej i z lewej. Takie są cienkie płytki i czyta się go przenosząc wzrok z lewej na prawą, więc ktoś, kto nie widzi, myśli, że ten człowiek tak mówi raz do tych, raz do tamtych i jest taki świetny. To pewien problem był taki, że on to robił dość regularnie, znaczy 3 sekundy w lewo, 3 sekundy w prawo i potem z powrotem. To może niekoniecznie tak się robi. Z informacji mniej ciekawych, bo w sumie co Platforma Obywatelska deklaruje, to mało kogo powinno interesować, ale zadeklarował wsparcie, znaczy Grzegorz Schetyna, dla przejścia Polski do euro.
Czy no, Jerzy Bielewicz był w szoku? Przypomina Jasia, tego przysłowiowego z klasy, któremu wszystko się kojarzy z jednym. Więc ja jako taki nauczyciel bym teraz powiedział, siadaj Schetyna, dwójka. No jeszcze inne skojarzenia, no to zapewne mówił coś na temat Jarosława Kaczyńskiego, czy ministra Macierewicza, więc nic nowego.
Ale to wszystko było napisane, bo nie mówił tak emocjonalnie, co mu na wątrobie leży, tylko miał to wszystko napisane, sprawdzone, takie właśnie jak amerykański prezydent, bo raz mówił w prawo, raz mówił w lewo.
Jasiu, dwuja.
Okej, okay, czyli nie będzie żadnej, żadnego euro w najbliższym czasie?
No, na temat strefy euro, no, ile razy można powtarzać?
Ale to powiedzmy o czym się nie mówi na tych, w tych porankach i o czym rzadko kiedy rozmawiamy, mianowicie o zbliżającym się technologicznym bezrobociu, o pojawieniu się autonomicznych systemów, o pojawieniu się autonomicznych, zrobotyzowanych usług, które wyeliminują pracę ludzką w takich prostych, ale też dochodowych zajęciach, jak, nie wiem, sprzedaż w sklepie, prowadzenie autobusów, samochodów, tramwajów, taksówek i tym podobnych działaniach.
No i jest to z pewnością trend, nie ulega najmniejszej wątpliwości, zwłaszcza odczuwają to na przykład pracownicy banków, gdzie no, te decyzje coraz w większym stopniu podejmowane są przez komputery.
Jeżeli państwo macie więcej niż 20 lat i na przykład 10-15 lat temu byliście w banku, to widzieliście te panie, które nosiły teczki, te panie, które te teczki przyjmowały. Tych ludzi było strasznie dużo w tych bankach, a teraz jedna tam sobie klika i system robi pracę za 10, 15, 20, 100 pracowników. A jak zabraknie tutaj, to ma jeszcze backup w centrali.
Tak. I inne, wspomniał pan usługi, no chociażby internet i handel w internecie, więc to też przekłada się na zupełnie inny sposób handlu, nawet jeśli pójdziemy do sklepu. Dlatego, że ten właściciel sklepu jak Amazon bardzo dobrze zna nasze przyzwyczajenia, ma świetne bazy danych i po prostu wchodząc do sklepu nawet może nam zasugerować, gdzie mamy iść, żeby kupić nasz ulubiony produkt. Ba, na półkach leżą produkty, które akurat się najlepiej sprzedają w danym czasie, no bo właśnie te bazy danych. Więc no takie słowo klucz to artificial intelligence, sztuczna inteligencja, ale moim zdaniem póki co to jest wykorzystanie informacji, jakie posiadają firmy na temat banki na przykład, czy właśnie te giganty internetowe na temat klientów. Także my mamy takie odczucie, że mamy przyjaciela w telefonie, który zna nasze przyzwyczajenia. No a jest to jeszcze jedna forma konsumpcjonizmu i powiedziałbym trochę manipulowania klientem.
W tym tygodniu pojawiły się informacje mówiące o tym, że największe postępy, jeśli chodzi właśnie o sztuczną inteligencję, mają firmy chińskie z wielu powodów, między innymi takiego, że Chińczycy, ci mieszkający w miastach, ale też ci na wsi, bardzo korzystają ze swoich telefonów komórkowych do płacenia za wszelkiego rodzaju usługi, do zamawiania różnego rodzaju usług, więc typu zamawiamy sobie jedzenie, będąc Chińczykiem, wychodząc z pracy, wiemy, że półtorej godziny nam zajmie przejazd przez Pekin i za półtorej godziny już to jedzonko cieplutkie w domu czeka, ale dzięki temu zostawiamy w sieci całą masę danych, po prostu terabajty tych informacji o Chińczykach się co godzinę aktualizują, wobec tego rzeczywiście łatwo na podstawie tych danych przejrzeć. Takich zastosowań mniej banalnych to jest na przykład diagnostyka medyczna, gdzie jeśli mamy dane od kilku milionów pacjentów i przychodzi ktoś, nie wiem, 46-letni mężczyzna z tam jakąś wypadającymi włosami i katarem, no to oni wiedzą, że to może być rak, bo w iluś tam przypadkach taki właśnie człowiek miał raka i go od razu diagnozują na coś, co w ogóle na pierwszy rzut oka nikomu by się nie skojarzyło.
No można to dać wiele, bardzo dużo przykładów, jak świat się zmienia właśnie ze względu na rewolucję cyfrową. Dzisiaj chociażby informacja na temat pana Muska, właściciela tych technologicznych gigantów w Stanach Zjednoczonych, od Tesli po SpaceX, no właśnie.
Sprzedaje jeszcze dachówki które jak położymy na dachu naszego domu, to będą generować prąd.
Tak,
to są zatopione
samochody,
całkowicie,
nie tylko elektryczne, ale i też autonomiczne. A teraz, żeby
i
jeszcze...
jeszcze to... mają firmę, która taki miotacz ognia produkuje. 20 tysięcy miotaczy ognia wyprodukowali, naciska się na guzik, robił boom, bardzo fajnie.
No najbardziej się wsławił ostatnio tą Teslą, którą zostawił w kosmosie i można było ją obserwować.
Jak... To był taki plan B, bo wyszło, że
w każdym razie...
ten start oferowano wielu firmom, uniwersytetom, lot za darmo na pokładzie właśnie Falcona Heavy, miał jakiś albo satelita badawczy, albo coś, ale nikt z tych poważnych, no bo to jest ten satelita, musiałby ważyć tam 50 ton na niską orbitę Ziemi można było wywieźć, więc to jest naprawdę jak ciężarówka. Nikt takiego nie miał, nikt nie chciał zaryzykować, no i wobec tego poleciała Tesla na zasadzie takiego pokazu marketingowego, ale tak, właściwie w zeszły czwartek wyszło, że to był plan B, że oryginalnie miało być coś innego.
Natomiast
tyle na temat
dzisiaj,
Elona Muska i teraz...
Dzisiaj rano właśnie Elon Musk ogłasza, że poprzez Bloomberga, że planuje ileś tam satelitów na niskiej orbicie Ziemi i to wszystko jest po to, żeby ten świat Elona Muska był połączony i żeby te...
Gigabitowy Ethernet w każdym miejscu, to też załatwi kwestię telefonów i telekomunikacji. Będzie bardzo ostrą konkurencją dla wszystkich firm, które na przykład budują maszty i uważają, że to jest jakiś super wartość. No okazuje się, że nie jest. To jest w ogóle o Elonie Musku i tym, co rozpoczął przez ten cały proces, bo możemy to prześledzić. Działo się na naszych oczach 15-16 lat temu, jako 20-paroletni biznesmen pojechał do Rosji, chciał kupić rakietę, żeby zawiozła szklarnię na Marsa, udowodnić, że tam może coś rosnąć. I od takich różnych prób i błędów rozpoczęła się ta historia firmy. Mniej więcej 6 lat temu wpadł na pomysł, że rakiety no nie mogą być jednorazowe, tak jak do tej pory, ale powinny być wielokrotnego użytku. To się również udało. I teraz świat, w którym no, starsi panowie, którzy mają tam koło 50, dorastali, czyli kiedy byliśmy w przedszkolu i szkole, rysowaliśmy, jak to będzie świetnie w roku 2000, jak to będą miasta na Księżycu, jak to będą bazy badawcze na Marsie. No, nic z tego nie wyszło i jeszcze 4-5 lat temu wszyscy mówili, że to już nie ma co marzyć, tutaj... trzeba zająć się Ziemią, trzeba realnymi. I teraz nagle się okazuje, że proszę bardzo, koszt transportu na orbitę spada wykładniczo i ta przyszłość ludzkości powiązana z kosmosem, z nowymi horyzontami, jest w zasięgu ręki.
A żeby skonkludować to wszystko, bo zaczęliśmy od artificial intelligence, sztucznej inteligencji, to jednak człowiek pozostanie na szczycie tym decyzyjnym, koncepcyjnym.
No to bym się bardzo zastanawiał, bo na przykład mamy taką sytuację, że robimy broń, która jest oparta o właśnie system sztucznej inteligencji i ona ma w ułamku sekundy zdecydować, czy to, co leci, to jest pocisk, czy to jakiś błąd systemu. I pamiętamy rok, to był 1986-1987, kiedy to amerykańskie systemy zostały podniesione do najwyższego alarmu, bo zarejestrowały lecące w stronę Ameryki rosyjskie, sowieckie wtedy głowice jądrowe. I gdyby nie to, że był przytomny generał, który wziął za telefon i zadzwonił, czy wy nas atakujecie, to mielibyśmy, już nas by nie było. Tak, rozmawialibyśmy najwyżej o tym, jak lepiej upiec królika, który ma 6 nóg.
No właśnie, więc należy ćwiczyć własny umysł i brać przykład z Elona Muska.
Jerzy Bielenicz lekceważy jeszcze sztuczną inteligencję, ale co kiedy przyjdzie sztuczna inteligencja i będzie za Jerzego Bielewicza tutaj odpowiadać na pytania?
Nie ma takiej opcji.
Chyba, że się pojawi taka, która będzie te pytania zadawać. Godzina 7.33, poranek wnet w pełni się rozkręca w naszym studiu historyk. Pan Michał Gniadek-Zieliński, witamy pana bardzo serdecznie.
Dobry.
Pan jest autorem książki Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947, wydane przez wydawnictwo Kapital. Właśnie książka w sklepach, to jest na okładce tutaj.
Brygada Świętokrzyska. To jest takie, w mojej skromnej opinii, jedno z najpiękniejszych zdjęć, jakie w ogóle wykonano polskiemu wojsku w czasie konspiracji. Jest to dowódca Brygady Świętokrzyskiej, czyli pułkownik Szacki, pseudonim Bohun, który przechodzi pod szpalerem ułożonym przez własnych żołnierzy z karabinów. No naprawdę bardzo ładne zdjęcie, też bardzo dobrej jakości.
Zdjęcie fajne, pan, książka duża. To ile czasu zajęło pisanie takiej książki z taką liczbą przypisów?
No dobrych kilka lat. Jak to zwykle przy tego typu monografiach.
A pan ma?
23.
23. Jest pan magistrem historii?
Nie.
Jeszcze nie, ale pewnie pan będzie.
Jak Bóg da, to będę.
No okay, skąd zainteresowanie właśnie formacją Narodowe Siły Zbrojne?
To jest bardzo, powiedziałbym, newralgiczna kwestia, konspiracja środowiska narodowego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Budzi bardzo wiele emocji ta historia. Bardzo dużo się o niej mówi, dyskutuje się wokół tych zagadnień dotyczących tego problemu, aczkolwiek ta dyskusja zwykle ma miejsce w kręgach politycznych i w ogóle jest prowadzona na zasadach walki politycznej czy ideologicznej. Historycy troszkę zaniedbali tę sprawę w ogóle. W ostatnim okresie, po 1989 roku, troszkę zaniedbano konspirację i badania na jej temat. Powiem szczerze, takie zagadki przeszłości są fascynujące i w momencie, kiedy pojawia się temat, który budzi tyle kontrowersji, jest zapotrzebowanie na taki temat, a ja osobiście uważam, że historycy mają jakąś misję, nie są tylko sami dla siebie, no to wypada po prostu takie coś napisać, a przynajmniej spróbować napisać.
A proszę mi powiedzieć, i proszę się nie czuć urażony, że tak pytam w gruncie rzeczy o pana wiek, 23 lata i książka, to imponujące. Po prostu chciał pan sprawdzić sam, co za tym stoi, a ma pan jakieś, tata jest historykiem, mama, skąd się to bierze, bo jeśli kilka lat, to być może zaczynał pan pracować nad tematem, kiedy był pan niepełnoletni.
Owszem.
Tak?
Owszem, no bo ta książka ukazała się w 17 roku, na początku tak naprawdę była skończona w 16, więc rzeczywiście jeszcze byłem niepełnoletni, jak zaczynałem pisać. Nie, moi rodzice nie są historykami.
Nauczyciel?
Ale...
Dobry nauczyciel w szkole?
Wolałbym nie wypowiadać się o systemie edukacji, którego doświadczyłem, również edukacji historycznej. Ale mam w rodzinie historyków i zawsze byłem zainteresowany historią, ale prawdę mówiąc, ja się zajmuję też średniowieczem wczesnym na dodatek i to raczej przez większość mojego żywota tym się interesowałem jakoś tak całkiem stosunkowo niedawno, bo aczkolwiek zdecydowałem się zajmować też inną epoką, żeby mieć taką psychiczną odskocznię i nie odczuwać takiego dyskomfortu, że szaleję na... Zajmuję się rzeczami,
ale które... nie zaczął pan czytać Tolkiena, tylko wgłębił się pan...
Proponuję wykorzystać ten czas na opowieść o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jest to, dochodzimy do 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, świętowany od kilku lat, dość ważny, widoczny sposób. Prawdopodobnie chodzi o to, byśmy pamiętali o ludziach, którzy nie zgodzili się na podległość Sowietom, jakby mimo wszystko, tak? Bo i teraz Brygada Świętokrzyska, obecna w mediach, Gazeta Wyborcza i media związane z tamtą stroną mówią, że współpracowali z hitlerowcami, z Niemcami.
To ja mogę powiedzieć, że też współpracowali. Niewątpliwie współpracowali. No tu nie ma co tego ukrywać. Tylko współpraca współpracy nierówna. Na tym polega cały problem. I tutaj jest bardzo ważne miejsce historyka, żeby zrobić takie komparatystyczne zestawienie, w którym dopiero może wybrzmieć to, co rzeczywiście uczynili żołnierze Brygady Świętokrzyskiej z dowództwem na czele. Niewątpliwie mamy spory problem z tą brygadą. Problem pod tytułem nie jesteśmy w stanie jej wepchnąć w taką prostą narrację biało-czarną na temat II wojny światowej. I to nie pasuje zarówno, powiedzmy, tak jak mówiłem, dyskusja się toczy przede wszystkim polityczna, ideologiczna, więc to nie pasuje z jednej strony lewicy, która widzi dzięki tej dwuznaczności brygady w końcowym okresie wojny ma doskonały jakby pretekst do kwestionowania działalności niepodległościowej całego środowiska narodowego. Z kolei prawica, ta bardziej radykalna, taka, która raczej za prawicę chce się uważać niż rzeczywiście jest, dzięki brygadzie szuka sobie uzasadnienia dla prób rzeczywistej takiej kolaboracji w pełni negatywnym tego słowa znaczeniu, jaką podejmowano na przykład w środowiskach Ruchu Narodowo-Radykalnego z Bolesławem Piaseczkim na czele na samym początku II wojny światowej. Natomiast prawda z brygadą jest taka, że oni rzeczywiście tą współpracę podjęli, aczkolwiek ta współpraca była ściśle mówiąc taktyczna, a nie ideologiczna. I to jest bardzo ważne, ponieważ taktyczną współpracę z wrogiem podejmuje się bardzo często, szczególnie w sytuacji, kiedy ten wróg nie jest jeden, ale jest ich na przykład kilku i jeden z nich, czy kilku z nich walczy przeciwko innym. To ja nie jestem jakimś wielkim taktykiem wojskowym, aczkolwiek każdy, kto chociaż troszkę zetknął się z taktyką wojskową, wie, że w sytuacji, gdy mamy dwóch wrogów przeciwko siebie, to sytuacją dla nas komfortową jest, gdy oni walczą ze sobą i możemy się pod któregoś podczepić. Właśnie z przyczyn czysto technicznych i taktycznych. I tak rzeczywiście uczyniła brygada. I to był wielki wyczyn, że mimo tych wszystkich propozycji, jakie padały ze strony niemieckiej, a to, żeby brygada zajęła jakiś odcinek frontu i walczyła tam z bolszewikami, a to, żeby dzięki brygadzie utworzyć jakiś polniejszy Wehrmacht, który stanie u boku tego niemieckiego Wehrmachtu i będzie jakby awangardą krucjaty antykomunistycznej poprowadzonej przez Niemców.
44?
45.
No jakby propozycje współpracy z Niemcami były mocno niewiarygodne, biorąc pod uwagę tego, co z niemiecką machiną wojenną stało się w ciągu roku 1944.
Owszem, i zdawali sobie sprawę z tego niektórzy dowódcy niemieccy, którzy stanęli na drodze brygady i między innymi temu żołnierze Brygady Świętokrzyskiej rzeczywiście zawdzięczają to, że nie skończyli jak błękitna dywizja generała Franco na froncie wschodnim, tylko no, rzeczywiście pozostali do końca niezależną formacją, która przedzierała się na zachód i nieustannie prowadziła bardzo wymagającą grę z Niemcami.
To musimy troszkę jeszcze opowiedzieć. Dobrze, to teraz wiemy 45 rok, kiedy została sformowana Brygada Świętokrzyska, z jakich ludzi się składała i jakie działania prowadziła w Polsce.
To znaczy, W ogóle geneza Brygady Świętokrzyskiej sięga głęboko w okres konspiracji. Od razu po utworzeniu narodowego, Boże, od razu, bardzo szybko po założeniu nowej formacji w obozie narodowym, czyli NSZ, zrodziła się taka koncepcja, że trzeba utworzyć kilka grup operacyjnych, zalążków przyszłych armii, które będą w stanie po rozpoczęciu powstania powszechnego w centrum kraju uderzyć na zachód po te programowo potrzebne ziemie na zachodzie, aż po Odrę i Nysę, a może i dalej, do kąpielisk cesarskich włącznie i niemalże samego Berlina. O, tutaj te koncepcje były różne. W każdym mierze to było ich podstawowe zadanie, jakie zakładano w roku 1942-1943. Natomiast i tam przygotowywano rzeczywiście plany powstania powszechnego ze współdziałaniem z AK. Natomiast w roku 1944 sytuacja się troszkę zmieniła, ponieważ już na początku tego roku Armia Czerwona przekroczyła granice przedwojenne Polski. I wtedy zrodziła się tak... Zrodziła się w jednym z wielu tam środowisk, które współtworzyły NSZ, taka koncepcja, żeby nie rezygnować z utworzenia tych oddziałów mających wymaszerowywać na zachód, aczkolwiek zmienienia jakby celu tego wymarszu, mianowicie celem miało być zakonspirowanie się na ziemiach zachodnich, czyli w terenie, gdzie ci ludzie nie byli znani, bo to mieli być żołnierze NSZ z terenów Polski Wschodniej i Centralnej. Natomiast nie walka o te granice zachodnie i rzeczywiście usiłowano tą koncepcję wdrażać później po rozłamie w NSZ, który nastąpił na wiosnę 1944. Natomiast jak się szybko okazało, możliwości mobilizacyjne konspiracyjnej organizacji, szczególnie rozbitej wewnętrznym rozłamem, gdzie jeszcze nie wiadomo, kto się scala z AK, a kto się nie scala, doprowadziły do tego, że powstała tylko jedna taka grupa operacyjna z Zachód, której formowanie rozpoczęło się latem 1944 roku na Kielecczyźnie. No i tym właśnie oddziałem była Brygada Świętokrzyska. I tam rzeczywiście spływały oddziały, spływali pojedynczy żołnierze z różnych części Polski, przede wszystkim z terenu operacyjnego, gdzie miała przebywać brygada, czyli Kielecczyzna, ziemia częstochowska. Potem przychodziły oddziały zza drugiej strony Wisły, z Lubelszczyzny, wielu żołnierzy z Warszawy. Właściwie całe NSZ ZJ, czyli ta część niescalona z AK, miała być ewakuowana do brygady z Warszawy, całe dowództwo, właściwie komenda główna. Cała komenda główna wraz ze wszystkimi oddziałami, ze wszystkimi strukturami warszawskimi i podwarszawskimi. Nie do końca to się udało ze względu na wybuch powstania, ale po powstaniu również ci żołnierze tam docierali.
Jakie były przyczyny, dla których Narodowe Siły Zbrojne, przynajmniej ich część, nie chciały wejść pod komendę Armii Krajowej?
Nie, one chciały. To Armia Krajowa ich nie chciała. Na tym polega cały... No. Na tym polega cały problem i cały, szczególnie problem z dzisiejszą historiografią, która usiłuje wykazać na siłę, że ci żołnierze bardzo nie chcieli być podlegli Armii Krajowej. Ja powiedziałbym inaczej. Oni tak bardzo chcieli, że nikt tak nie chciał. Oni byli, oni, czyli ONR-owcy po prostu, byli dyskryminowani w polskim świadku politycznym od samego początku wojny. Nie zostali dopuszczeni do rządu koalicyjnego na uchodźstwie jako jedyna duża partia polityczna czy organizacja polityczna. Byli dyskryminowani w konspiracji.
A jak pan tłumaczy tą dyskryminację?
Po prostu tym, że ich nie zapraszano do żadnych inicjatyw.
No dobra, dlaczego? No...
Dlaczego nie, tak?
No właśnie.
Otóż dlatego nie, że rzeczywiście podejrzewano ich o jakby bliskość ideologiczną z Trzecią Rzeszą. To, co było absurdem, patrząc po tym, co oni pisali. Oczywiście tam ludzie byli różni, pewnie jedni byli mniej mniej, inni więcej zapatrzeni w, choćby w faszyzm, bo przed wojną, nie ukrywajmy, ale polska prawica radykalna była zapatrzona w faszyzm. Troszkę to zniknęło, ale nie do końca po wrześniu 1939 roku. Natomiast to, te chwyty, które i tą propagandę, którą budowano wokół nich, no niewątpliwie nazwać należy kłamliwą, bo analizując program tego środowiska, czego nie robiłem tylko ja, ale wielu innych historyków, no można dojść do prostych wniosków, że rzeczywiście to nie miało tak naprawdę takiego wymiaru. Oni w tych swoich broszurach, tych swoich gazetach bardzo silnie mówili o tym, że odcinają się od narodowego socjalizmu. Natomiast faktem jest zostawianie ich na antypodach polskiej konspiracji i to znalazło odzwierciedlenie po podpisaniu umowy scaleniowej między AK a NSZ, gdy ta część Stronnictwa Narodowego, która wcześniej pokłóciła się z tą główną grupą, która się w 1942 scaliła, wróciła do łona pierwotnego stronnictwa, nastąpiło pojednanie, ONR-owcy poczuli się oszukani. Rzeczywiście zostali zepchnięci na dalszy, na drugi tor i kto inny, tak powiem, przeprowadzał akcję scaleniową. Oni bardzo chcieli się scalać, ale po prostu nie mieli takiej możliwości. I te wszystkie pisma, które nam zostały, jak pułkownik Nakoniecznikow, czyli dowódca tej grupy, pisze do Bora, że czekam na rozkazy, bo chcę się scalać i tak dalej, to świadczy o tym, że oni bardzo chcieli się scalić, tylko rzeczywiście po prostu nie było takiej sytuacji.
Teraz przechodzimy do lat pierwszej części XXI wieku, rok 2018. Jakie znaczenie dzisiaj mają dla nas konflikty, no tak naprawdę, które przebiegały 3 pokolenia temu? To najprawdopodobniej, jeżeli ktoś z pana rodziny, to pradziadek bardziej niż dziadek brał udział w tych, miał szansę brać udział w tych wydarzeniach jako czynny uczestnik.
Jakie mają znaczenie? Przede wszystkim takie, że jeśli budujemy jakąś pamięć historyczną, no to należałoby ją raczej oprzeć na prawdzie niż na kłamstwie, albo przynajmniej manipulacji. I temu ma służyć między innymi praca historyków. I tutaj bardzo istotne znaczenie ma poznanie tych wszystkich konfliktów, tego wszystkiego, co tam się działo, ponieważ dopiero to daje nam możliwość zarysowania jakby gruntu, na którym możemy wtedy dojść do ważkich wniosków pod tytułem, czy danych ludzi warto uczcić na przykład, czy warto, żeby Brygada Świętokrzyska miała pomnik. No bo jak ktoś nie przeczyta, jak ktoś się nie dowie, no to ja się wcale nie dziwię, że dla niego Brygada Świętokrzyska to naziści po prostu. No w pierwszej chwili człowiek, który nie zna tej historii, który nie rozumie tych wszystkich niuansów konspiracyjnego życia, no to formacja, która ramię w ramię przechodzi z Wehrmachtem wycofującym się przez front, no to jest po prostu formacją kolaboracyjną z III Rzeszą i to raczej chyba w tym negatywnym słowa znaczeniu. Więc poznanie tych wszystkich niuansów jest kluczowe, żeby takie zagadki historii rozwikłać i dopiero wtedy możemy mówić o tym, że czcimy bohaterów na przykład, a nie wiem, morderców, tak? Lub na odwrót też likwidować pomniki, które należy zlikwidować, czy inne tego typu sprawy.
Jasne. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Pan Michał Gniadek-Zieliński, autor Historii Narodowych Sił Zbrojnych, był naszym gościem. Książka obecna i bardzo dobrze udokumentowana. A nad czym pan teraz pracuje?
I co pan myśli o sztucznej inteligencji?
O sztucznej inteligencji?
Tak. Nie ma. Używa pan komputera do swojej pracy? Szuka pan źródeł poprzez internet, czy raczej jest to praca taka bibliotekarska,
archiwistyczna? To się mówi w tym świadku.
Owszem, szukam. byłbym bardzo szczęśliwy, jakby wszystko się pojawiło w internecie.
Wtedy pan nie wie, co się nie pojawi, bo to jest właśnie.
Bo my żeśmy, zanim pan przyszedł, mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Pan, młody człowiek, nie wygląda pan na sztuczną inteligencję, tylko widać, że pan pracuje nad sobą, więc stąd to pytanie.
Godzina 7:53 w poranku wnet, pora na piosenkę.